Szczęść Boże Państwu, miło mi powitać wszystkich w drugim dniu naszych adwentowych rekolekcji jakubowych. Gromadzą one wszystkich, którym bliski jest temat Camino de Santiago, którzy w swoim koncie zapewne mają wiele pielgrzymek do grobu apostoła świętego Jakuba, ale być może także myślą o tym, aby wybrać się w najbliższym czasie, skorzystać z łaski odpustu, jaka wiąże się z przeżywanym już za kilka dni rokiem świętym Jakubowym. Wczoraj ksiądz Dariusz Doburzyński wprowadził nas w pierwszy temat naszych rekolekcji związany ze słowem kluczem – wyjdź. Wspominał o odwadze z tym związanej, o nadziei, jaka wiąże się z tym, że otrzymujemy obietnicę, Boże błogosławieństwo na czas tej drogi, że w tych wszystkich etapach, jakie na drogach pielgrzymowania nas spotykają, dotykamy niejako tajemnicy Bożej obecności. W tym wyraża się wiara. Ona jest odpowiedzią Bogu, który nam towarzyszy w drodze. Że wiara jest takim wędrowaniem do celu, który Pan Bóg stawia przed nami. I że pielgrzym Jakubowy niesie z sobą wyraźne wezwanie do pewnej kultury wychodzenia. Wychodzenia ku drugiemu człowiekowi, nie zamykania się przed jego problemami, troskami, trudną sytuacją, ale wychodzenia naprzeciw. To jest kultura wychodzenia ku wyzwaniom, które stają przed nami na drodze, a nie chowania głowy w piasek. A więc ukształtowanie w nas, mówił ksiądz Dariusz, pewnej kultury ducha, można powiedzieć nawet przewagi ducha, która wiąże się z tym, że postrzegamy nasze pielgrzymowanie i całe nasze życie jako pewien znak, że uczymy się widzieć świat sakramentalny. To wszystko kryje się w tym, myślę, dla wielu z nas ważnym słowie, terminie wychodzenie. Widzieć dalej, czytać znaki, zaufać Bogu, który prowadzi nas drogami często trudnymi do przewidzenia. A dzisiaj kolejny etap naszych duchowych rozważań. Bardzo się cieszę, że przyjął nasze zaproszenie ksiądz Tomasz Gospodary, kapłan archidiecezji wrocławskiej, który od 2015 roku na prośbę Stowarzyszenia Przyjaciół Dróg Świętego Jakuba pełni rolę kapelana Dróg Świętego Jakuba w archidiecezji wrocławskiej. A przygoda, jak sam wspomina, z Camino de Santiago zaczęła się od Światowych Dni Młodzieży w 2011 roku i trwa nieprzerwanie, wyrażając się w wielu wydarzeniach, które organizuje, dotyczących Camino, pielgrzymowania, ale także aktywnego kroczenia drogami po Polsce i po Hiszpanii. No ja myślę, że wielu z nas, którzy dzisiaj uczestniczymy w rekolekcjach, miało szansę doświadczyć gościnności księdza Tomasza w czasie Parlamentu Jakubowego, który miał miejsce we Wrocławiu. Bardzo ważne spotkania, które budują wspólnotę między wszystkimi kaminowiczami w Polsce, ale także pozwalają się duchowo przygotować na to, co przed nami, a tym jest szczególnie rok jubileuszowy. Dzisiaj temat to wybierz się w drogę i oddajemy głos księdzu Tomaszowi, prosząc o rozważania.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Zanim rozpoczniemy, to może właśnie wezwijmy też pomocy Pana Boga, Ducha Świętego, by nam pomógł ten czas dobrze przeżyć. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym, wiecznym, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Jakubie Apostole, módl się za nami. Bardzo serdecznie raz jeszcze witam i dziękuję za możliwość podzielenia się z Wami, bracia i siostry, skromnym, bo cóż, to dopiero 8 lat kroczenia, można powiedzieć, na szlakach świętego Jakuba. Wielu obecnych pośród nas gości, słuchaczy, pielgrzymów ma pewno wiele setek, jak nie tysięcy kilometrów w nogach i co pewno też objawia się w pięknym też doświadczeniu wiary i tego wszystkiego, co na Camino człowiek może przeżyć. Cieszę się też z tego powodu, że mimo tych różnych obowiązków i prac, które związane są z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia, znaleźliście, drodzy bracia i siostry, przyjaciele Dróg Świętego Jakuba i sympatycy tej drogi właśnie czas, aby te kilkanaście minut spędzić właśnie w taki sposób duchowy, łącząc się poprzez transmisję i Myślę, że mając w jakiś sposób udział też w tych owocach tego czasu rozważania. To może właśnie tyle. Przejdźmy może zatem do tematu. Postaram się tutaj technicznie to wszystko jakoś ogarnąć. O. Tak. Czy jest wszystko dobrze? Widać wszystko? Słychać?
Tak, widać dobrze.
Świetnie, dobrze. No to wybieramy się zatem w drogę Buen Camino, tak? Jesteśmy właśnie na tej drodze naszych zamyśleń, rozważań związanych z przygotowaniem z jednej strony i do świąt Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim właśnie do czasu, który jest przed nami. Ksiądz Piotr wspomniał, że już niebawem, za kilka dni, rozpocznie się w Santiago de Compostela uroczyste otwarcie drzwi, przekroczenie właśnie bramy, która wprowadzi w ten wyjątkowy, niezwykły czas łaski, Bożej łaski, która będzie, ufam, strumieniami spływać w serca pielgrzymów, którzy, mamy wszyscy to nadzieję, od przyszłego roku będą mogli właśnie docierać do grobu świętego Jakuba. Wybierz się w drogę, to jest właśnie hasło, które nam towarzyszy podczas tego drugiego dnia naszego rozważania. Oczywiście zaczerpnięte jest z listu arcybiskupa Juliana Barrio, który właśnie przygotował taką konkretną, myślę, bardzo piękną i ważną pomoc, która myślę, że będzie nam jeszcze służyć i towarzyszyć w naszych rozważaniach także w późniejszym czasie. Wybierz się w drogę. Te słowa, które widzę przed sobą, to przede wszystkim indywidualne zaproszenie dla mnie i dla Ciebie, bracie, siostro, aby wyruszyć drogę. By, jak mawiał papież Franciszek do młodzieży, co prawda w 2016 roku, ale wiemy, że to hasło jest takie ponadwiekowe, uniwersalne, że może dotyczyć nas wszystkich, czyli zejść z kanapy, ubrać buty po to, by iść. W tym miejscu przypomina mi się pewna historia mojego przyjaciela, pana Waldemara, który właśnie będąc już na emeryturze, właśnie zastanawiał się, co tu robić, co tu w tym czasie tak zwanym wolnym przeżywać, czy odpoczywać, i naszło go, że tak powiem, to, żeby wziąć buty, kije i wyruszyć na szlak świętego Jakuba. Wybierz się w drogę, czyli konkretne zaproszenie, konkretne właśnie adresatem jesteś ty i ja, bracie, siostro, które kieruje Pan Bóg przez świętego Jakuba do mnie i do ciebie. W drogę, czyli droga, która jawi się nam tutaj jako cel z jednej strony, dwa, wezwanie, i trzecie, jako sposób, środek do realizacji owego celu. Pewno wiemy o tym też z doświadczenia, z spotkań na Camino, że mogą być różne motywy pielgrzymowania. Gdy ukończa się już szlak jakubowy, kiedy dociera się do grobu, to po dojściu, po modlitwie, po objęciu figury świętego Jakuba, czy też potem również przy jego relikwiach, kolejny krok kieruje się do biura pielgrzymkowego, gdzie wydawane są zaświadczenia o ukończeniu pielgrzymowania, czyli dobrze nam znane kompostelki, gdzie wypełnia się przed otrzymaniem pewną ankietę, którym właśnie w tych różnych rubrykach zaznacza się między innymi motyw, powód, dla którego odbyło się pielgrzymowanie. I z tego, co pamiętam, rok temu dane mi było wędrować, to właśnie były te trzy takie jakby, czy cztery kategorie. Powód religijny, religijno-turystyczny, turystyczny i czwarte inne. Oczywiście powodów może być jeszcze wiele innych w tej kategorii, bo przecież ilu pielgrzymów, tyle różnych motywów wędrowania, chęci poznawania nowych ludzi, nowych miejsc, kraju, zabytków, może spędzania w jakiś sposób aktywnego czasu, wakacji, a może po prostu przeżycia jakiejś niesamowitej przygody. Niezależnie jakie mogą być początkowe, co jest ważne, powody, każdy powód może być dobry, żeby wyruszyć, tak, żeby nie siedzieć, żeby wyjść na kamino, to dla których rozpoczyna się pielgrzymkę, to ważne jest to, co się w niej podczas tej właśnie drogi dokona. Co się dokona nie tylko w wymiarze zewnętrznym, że będę, nie wiem, bardziej opalony po powrocie z kamino, ale czy schudnę na kamino, ale przede wszystkim to, co się dokona tu wewnątrz. Wewnątrz naszego serca, wewnątrz naszego życia, w życiu człowieka, który, jak podpowiadają znawcy właśnie pielgrzymowania, który staje się dopiero pielgrzymem. Można powiedzieć, na tej drodze Jakubowej człowiek dojrzewa, aby rzeczywiście stać się pełnym słowa tego znaczeniu pielgrzymem. Myślę, że w tle tego właśnie wędrowania każdego pielgrzyma gdzieś mimo wszystko jest obecny wymiar duchowy. Moja pierwsza lektura, że tak powiem, będę troszkę przeplatał, jak pozwolicie, bracia, siostry, no to moje rozważanie, właśnie takie doświadczenia. Moja pierwsza lektura, która padła mi w ręce, było to książka pana Andrzeja Kwiatkowskiego Bochenka, Nie idź tam, człowieku. Intrygujący trochę tytuł, który kończy jego właśnie opowieść, który, jak pewno może część z Państwa wie, wyruszył właśnie jako turysta, jako podróżnik, był człowiekiem niewierzącym, czy niewiele mający wspólnego z wiarą, z Panem Bogiem czy Kościołem. I kiedy wędrował do Ukresu właśnie tej drogi, będąc Santiago, usłyszał właśnie te słowa, nareszcie jesteś. I okazało się, że właśnie wrócił do domu, do ojczyzny, jako już człowiek przemieniony, jako człowiek nawrócony. Pod wpływem właśnie tej drogi odnalazł na nowo wiarę Pana Boga. Jak sam napisał, 55 lat żyłem odwrócony od Boga. Teraz chcę stanąć przed Nim i prosić, by mnie przyjął do swojej gromadki. A zatem, drodzy, widzimy właśnie to niezwykłe świadectwo, które jest jednym z wielu przykładów ludzi, którzy mając różne powody, jednak na tej drodze doświadczyli czegoś bardzo ważnego, co w sposób radykalny zmieniło ich życie. Wszystko jednak zaczyna się od pierwszego ważnego słowa, które musi się pojawić, musi zaistnieć w przestrzeni mojego życia, aby rzeczywiście móc wyruszyć. Zresztą, jak powie święty Paweł, wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a zatem potrzeba usłyszenia, potrzeba kogoś, kto powie o kamino, kto właśnie podpowie, kto będzie właśnie, mówiąc, pewnym świadkiem, kto będzie głosił właśnie to dobre słowo, to zaproszenie do tego, aby człowiek właśnie odkrył pielgrzymkę, odkrył właśnie kamino jako swoją właśnie drogę do własnego serca. Czyli usłyszenie, słuchaj, to jest właśnie zaproszenie właśnie do tego, żebyśmy odkryli w sobie ten głos, usłyszeli w swoim sercu, w swoim życiu i byli odważni, by zaufać i wyruszyć, tak jak to właśnie było wczoraj w pierwszym właśnie naszym spotkaniu poprzez postawę Abrahama pokazane. Bo można oczywiście usłyszeć, wiele możemy słyszeć, ale tak do końca nie mieć odwagi, by wyruszyć. Jest taka piękna scena z filmu pod tytułem Droga Życia, gdzie właśnie bohater tego filmu podejmuje decyzję, aby wyruszyć na szlak, aby właśnie podjąć ten wysiłek, ten trud, całkiem, można powiedzieć, zewnętrznie nie do końca chyba przygotowanym i jednak decyduje się pójść w intencji swojego syna, który zginął. I właśnie tam, kiedy jest w początku bodajże Jean-Pierre Deport, rozmawia właśnie hospitalero z kobietą, która go tam obsługuje i zadaje takie no, fundamentalne pytanie, czy pani była już na szlaku i wówczas owa kobieta mówi, kiedy byłam młoda, to nie miałam czasu, inne sprawy jakby nam zakłócały w cudzysłowie, zajmowały głowę, a teraz, kiedy już jestem starszą, już nie mam sił, nie mam już na to czasu. A zatem ważne jest, żeby właśnie usłyszeć i mieć odwagę pójść. Wspomniałem właśnie o Abrahamie, bo to jest myślę taka też piękna ikona tego wyjścia, właśnie wyruszenia w owo nieznane do ziemi, którą przecież wskazywał Pan Bóg, a on opierał się jedynie na obietnicy słowa. Wyruszył i wędrował, podejmując trud długiej, niebezpiecznej przecież drogi, opierając się na obietnicy właśnie tego słowa, które Pan Bóg do niego każdego dnia wypowiadał. I właśnie Pan Bóg swojej mądrości, miłości do człowieka może nas w różny także sposób wołać. 6 stycznia, jak wiemy, obchodzimy uroczystość objawienia Pańskiego, pokłon trzech mędrców, mówimy. Oni też, zobaczcie, bracia, siostry, wyszli ze swojej ojczyzny w nieznane, w niebezpieczny czas i drogę za przewodem gwiazdy, czyli odkryli, że właśnie gwiazda była tym znakiem, tym jakby głosem, tym słowem, które ich zaprosiło do wyjścia, do podążania właśnie ku temu, gdzie ta gwiazda ich prowadziła. To, co zawsze, drodzy, charakteryzuje wejście właśnie na drogę, jest to, że wychodząc tu jeszcze właśnie ta kompostelka, którą znamy, że wychodząc właśnie z domu na drogę, zaczynamy oczywiście od progu, mówi się od progu własnego domu i zawsze, kiedy zamykamy drzwi za sobą, kiedy żegnamy się z bliskimi, kiedy no, rozstajemy się, to w pewnym sensie zostawiam swoje dzisiaj moje zabezpieczenie, życie, moja jakąś pewność, mój teren chociażby, który znam. A wyruszam w nieznane. Porzucam ten dotychczasowy, codzienny jakby styl życia. Zrywam z jakąś pewną czasem rutyną, która właśnie mnie gdzieś czasem zniewala, ogranicza, zamyka. A otwieram się na to, co ta droga ze sobą przyniesie. Czym ona mnie obdarzy. Owszem, człowiek zabiera ze sobą pewien bagaż, przysłowiowy, mówimy plecak, no ale ileż można zmieścić do takiego plecaka? Dobrze wiemy, że niewiele, a nawet jeśli więcej spakujemy, czy nam się wydaje, że jest to wszystko nam potrzebne, no to właśnie Camino szybko, że tak powiem, zredukuje nasze potrzeby, wskazując rzeczywiście to, co jest naprawdę potrzebne i ważne. I owszem, oprócz tego wymiaru materialnego, nazwijmy tak, przygotowania do wyjścia czy wyruszenia, jest także ten duchowy, który nam towarzyszy. To są chociażby nasze intencje, to są nasze różne prośby, podziękowania, przebłagania. Myślę, że wiemy też, że historycznie patrząc, Camino było pielgrzymką pokutną, a zatem tam ci, którzy wędrowali do Santiago, często no, odbywali swoje życiowe pokuty za grzechy, które w życiu popełnili, a zatem nie było to, Camino nie było formą jakiegoś relaksu, spaceru, ale było to doświadczenie też ogromnej wiary, przede wszystkim ascezy, pokuty, no i nawrócenia. A zatem właśnie podczas tej drogi uczę się być może także na nowo odrywać, rezygnować z tego, co przeszkadza, do czego się w swoim życiu, jak wspomniałem, przyzwyczaiłem. Co to mogą być jakieś też pewne dobra, to mogą być także relacje, jakieś postawy, które gdzieś w życiu nam towarzyszą. Jednocześnie jest to czas odkrywania, że życie może być naprawdę piękne, także właśnie w owej wspomniałem prostocie, pełnej radości, wolności, pokoju. Święty Jan Paweł II, którego nie sposób tutaj nie przywołać, który właśnie można powiedzieć był takim też znakiem i jakby narzędziem Pana Boga, kiedy właśnie będąc w Santiago tchnął właśnie to wezwanie słynne z 81 roku, kiedy mówił właśnie w odezwie: Europo, wróć do swoich korzeni chrześcijaństwa, odkryj na nowo swoją tożsamość, prawda? Czyli też ten znak, który przypomina o tym, czym jest Camino, czym powinno być Camino. I święty Jan Paweł II mówił takie piękne słowo, myślę, że też nam znane dobrze: człowiek staje się wielki nie przez to, co posiada, ale kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. I właśnie tak sobie, kiedy rozważam, czy zastanawiam się nad tymi słowami, to wiem, że te słowa rzeczywiście też wypełniają się poprzez właśnie Camino, poprzez to nasze wędrowanie. Dlatego wracam jeszcze raz do tego początkowego słowa, do tego pierwszego kroku. Tak ważne jest, aby usłyszeć owo wezwanie do wejścia na drogę, która ma się stać Twoją, bracie, siostro, drogą życia, która ma stać się właśnie tym pięknym, duchowym też doświadczeniem Pana Boga i tego wszystkiego, co Camino ze sobą przez wieki historii i Kościoła, Europy, a przede wszystkim tego wielkiego kulturalnego też dziedzictwa niesie. I to wszystko też, zobaczcie, kochani, wpisuje się tak pięknie też w ten czas Adwentu, bo przecież nie zapominamy, że zanim drzwi święte katedry w Santiago się otworzą, no to mamy właśnie Boże Narodzenie, mamy tę ostatnią prostą Adwentu, gdzie też wciąż, myślę, słyszymy to wezwanie, głos Pana Boga skierowany do każdej i każdego z nas: słuchaj, wyrusz na tą drogę, wyrusz na tą drogę właśnie przemiany życia. Ale na jaką drogę? Ktoś by mógł zapytać. No właśnie, na drogę ku wnętrzu, do swojego serca. By po zakończeniu pielgrzymki, tak jak właśnie patriarcha Jakub, który spotkał, doświadczył Pana, mógł zawołać: prawdziwie Pan jest na tym miejscu obecny. Czy też jak mędrcy, którzy właśnie, kiedy przybędą do Dzieciątka Jezus, kiedy ujrzą, oddadzą chwałę, to inną drogą, już nie tą samą, którą już przyszli, inną drogą wrócą do swojej ojczyzny, czyli wrócą przemienieni, wrócą właśnie ubogaceni. Dlatego Camino uczy nas trzech ważnych, czy zaprasza nas do trzech ważnych spotkań: doświadczenia Pana Boga, doświadczenia drugiego człowieka i także samego siebie. To szczególny, myślę, owoc Camino. Te wymiary zawsze są, drodzy, obecne w czasie drogi. Oczywiście w różnym stopniu właśnie doświadczenia. Chociaż Camino z natury ma inny charakter niż znane nam pielgrzymki, chociażby na Jasną Górę, kiedy idzie duża grupa, kiedy jest tam ksiądz, kiedy wszystko jest takie, można powiedzieć, no, ogarnięte w znaczeniu, zaplanowane, ktoś kiedyś powiedział pobudka, tu nocleg, tu post i tak dalej, to jak wiemy, na Camino trochę inaczej ta sprawa wygląda. Tutaj człowiek, kiedy sam wyrusza lub w bardzo małej grupie, kilku powiedzmy osób, to ona stwarza te doświadczenie poznania także różnych ludzi, poznania właśnie, można powiedzieć, owej niezwykłej mozaiki różnych oczekiwań, zarówno w tym wymiarze kulturowym, ale także, myślę, religijnym, tym duchowym. Czyli pamiętam takie doświadczenie odnośnie właśnie tych różnych oczekiwań, jedno z moich pierwszych takich, tak gdzieś to zawsze to pierwsze to się zapisuje w sercu mocniej może, było to w La Faba właśnie, kiedy przybyliśmy na nocleg i tam właśnie po południu poszliśmy na wspólną modlitwę, liturgię godzin, nieszporami, mieliśmy się właśnie pomodlić i w czasie jeszcze tej drogi do kolegi przyłączyła się pewna dziewczyna pochodząca właśnie z Korei, wędrowała właśnie swoim chłopakiem, Ona wierząca katoliczka, on niewierzący. No i właśnie tak niosła chyba jedną z intencji właśnie o to, żeby może ten związek im jakoś się udał, jakoś to wszystko Pan Bóg ogarnął. No i właśnie wtedy tak jeszcze o tym nie wiedząc, po prostu tak spontanicznie, jak to się czasem mówi, zaprosiłem ją też do modlitwy, chociaż no, języka polskiego nie znała, ale kolega właśnie tam tłumaczył jej to, co tam ważne było w liturgii i właśnie powiedziałem tak, że właśnie chcemy tą modlitwę za ciebie ofiarować, nie wiem, czy się jeszcze spotkamy na szlaku, ale po prostu tu i teraz, w tym momencie niech to będzie właśnie ten czas takiego właśnie naszego spotkania, naszej modlitwy. I potem po modlitwie okazało się, że ta osoba właśnie się rozpłakała, wzruszyła się bardzo głęboko, właśnie poczuła taką namiastkę tej wspólnoty, poczuła właśnie, że nie jest sama, że ktoś tak po prostu sobie bezinteresownie pomodlił się. To takie, myślę, też piękne doświadczenie, gdzie właśnie się spotyka różnych ludzi. Myślę, że też mamy to doświadczenie, kiedy jesteśmy gdzieś właśnie wieczorami już, kiedy, że tak powiem, siadamy do opowieści, do spożywania posiłków. No i właśnie wtedy też wiele fajnych rzeczy się dzieje, różnych opowieści, historii osobistych, przeżyć tych radosnych, ale też i trudnych, bolesnych, czasami właśnie długo noszonych przez wiele lat i wydobywanych z serca, właściwie podczas takiego spotkania, wydawałoby się, przypadkowych. Takim dla mnie też pięknym takim znakiem właśnie tego, jak człowiek, jak Pan Bóg działa, jest takie wydarzenie, które miałem w 2013 roku, kiedy właśnie wędrowałem właśnie do szlakiem wielkopolskim i zatrzymałem się w Lesznie na nocleg i idąc właśnie do hotelu, prosząc o klucz, zapytałem się po prostu, gdzie tu najbliższy jest kościół, gdzie można byłoby mszę świętą odprawić i nagle ta pani, która mnie obsługiwała, zaczęła opowiadać, właśnie zadając to pytanie, tak sama przed sobą, ale przede mną, że ona nie jest do końca chyba wierzącą osobą, bo nie chodzi do kościoła, a jest to spowodowane tym, że takim tragicznym doświadczeniem śmierci jej wnuka. I jakby to ją zamyka, chociaż cały czas jest obecna na tym cmentarzu, tam się modli. I wiem, że to był ten moment, kiedy ona potrzebowała otworzyć się. Kilka chwil to trwało, kiedy mogłem wsłuchiwać się w tą jej historię życia. I jakby nagle sama do siebie tak powiedziała, że księdza tyle lat to noszę i jakby dopiero ksiądz jest pierwszą osobą, którą tą historię opowiadała. Jakby nagle wtedy też poczuła tą ulgę, to, że mogła to wyrzucić z siebie, to, co w jej sercu było takim wielkim doświadczeniem i trudnością. I takich rzeczy, myślę, jest, takich historii gdzieś tam, które gdzieś nas mocno zapisują się w głębokości serca, jest bardzo wiele. Innym wymiarem pielgrzymowania, tak samo jak Adwentu, jest też, które nam pomaga, myślę, usłyszeć owo słowo zaproszenia, jest cisza. To właśnie cisza stwarza w nas i wokół nas ową przestrzeń, której to wezwanie możemy usłyszeć, bo wiemy dobrze z własnego też doświadczenia, jak w życiu codziennym, jak w zabieganiu, natłoku spraw, myśli, problemów, że my cierpimy po prostu na deficyt ciszy. Bez niej trudno jest zebrać myśli, skupić się na modlitwie, coś ważnego zauważyć, czy nawet zadziwić się pięknem otaczającego nas świata. Odkrywać owych małych rzeczach wartości, które właśnie w codzienności się często nie widzi. Chociażby przez wygodę życia, konsumpcjonizm. A przecież takie proste rzeczy, jak chociażby to piękne nasze kaminowe pozdrowienie, buen camino, czy właśnie kubek wody podany drugiej osobie, odrobina cienia, wytchnienie, uśmiech. To są takie rzeczy, które myślę bardzo piękne, drobne, a jak też czasem mocno też pomagają. To są czasem właśnie dzielenie się jakimiś okruchami, jakimiś właśnie drobnymi rzeczami. Zwykły pokarm, zwykła zwykły owoc też jest takim właśnie podany z serca drugiemu człowiekowi i może wywołać bardzo dużo uśmiechu, a czasem także i gdzieś otworzyć na piękną relację. To dzielenie się okruchami dobra, stawania się dla braci, sióstr, jakby też w pewnym sensie przedłużeniem, myślę, rąk samego Pana Boga. Ważnym celem drogi jest spotkanie z samym sobą. Nowy człowiek, nowy ja, rodzę się podczas drogi. Rodzę się podczas drogi, ale rodzę się, gdy paradoksalnie umiera we mnie stary człowiek, czyli moje ego. To wszystko, co z czym wyruszam, a co w czasie drogi ma się we mnie przemienić. Oczywiście doświadczeniem, pięknym doświadczeniem nowych narodzin jest oczywiście liturgia Wigilii Paschalnej, gdzie właśnie podczas tej liturgii ma miejsce odnowienie naszego chrztu świętego, naszej wiary, wyznanie tej wiary, byśmy właśnie z Chrystusem przeszli ze śmierci, grzechu do życia, do nowego życia w mocy też Ducha Świętego, aby rzeczywiście zmartwychwstać z Panem Jezusem do nowego życia. Dlatego pielgrzym nie powinien się bać stracić siebie, wychodząc, uwalniając się ze swojego ja, bo jak mówi Chrystus, kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie. Podejmuje pielgrzymkę, by na nowo odkryć, kim jestem w oczach Pana Boga, że jestem właśnie Jego dzieckiem, że jestem właśnie tym, którego On kocha i nigdy, drodzy, nie przestanie kochać. Widzimy tutaj na obrazku, na zdjęciu właśnie buty i element wyposażenia rowerowego. Jest to miejsce, myślę, znane też pielgrzymom Finisterra. Ciekawym właśnie takim elementem pewnej tradycji w nawiązaniu właśnie do tej przemiany, do tego zrzucenia starego z siebie człowieka jest właśnie ten moment, kiedy dociera się i do grobu Jakuba, a potem dalej też wielu pielgrzymów podejmuje jeszcze pielgrzymkę do Finisterry, czyli na koniec ziemi, jak to kiedyś uważano. I tam właśnie było właśnie palenie starego ubrania, którym się dotarło jako znak, no właśnie zrzucenie z siebie tego, co jest naszą starego po prostu człowieka. Święty Jan Paweł II mówił właśnie takie też również ważne, myślę, słowa, które pomagają nam w tym przemianie, że człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć to, kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego właściwe powołanie i ostateczne przeznaczenie. Mimo że od tych słów już minęło wiele, wiele lat, to jednak wciąż one, myślę, są ważne i mogą wciąż być tą recepturą na to, by podejmując tą wędrówkę w głąb własnego serca, właśnie odkryć Chrystusa, który pozwala nam siebie zrozumieć, odkryć, że nawet jeśli człowiek posiada różne wady, słabości, niedoskonałości, to Pan Bóg i tak go kocha. Pan Bóg kocha tych, którzy właśnie otwierają, stają przed Nim w postawie dziecka. I właśnie poprzez przebaczenie, poprzez miłosierdzie no, rodzi się w nas to piękne oblicze, które nosimy w sobie, każdy z nas nosi, a przecież, jak wiemy, jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. W Chrystusie zatem spełniają się Boże obietnice, stąd Pan Jezus mówi o sobie, że jest dla nas drogą, prawdą i życiem. To w Nim wszystkie inne cele, także te związane z pielgrzymowaniem, znajdują swoje ostateczne wypełnienie. Zatem z ufnością podejmuj, bracie, siostrę, drogę prowadzącą do Chrystusa. Nasze świadectwo wyruszenia na ową drogę, można powiedzieć, pozostawia w tych miejscach, gdzie docieramy, gdzie przybywamy, gdzie nocujemy, pewne ślady. Pewne ślady, które, mogę powiedzieć, są owym duchowym GPS-em. Duchowym GPS-em dla tych, którzy też po nas przychodzą. Tych, którzy właśnie gdzieś dzięki naszemu świadectwu mogą również coś ważnego przeżyć, coś ważnego usłyszeć. Bo chociaż, tak mówię, wędrujemy generalnie samotnie, to zawsze jako uczniowie Jezusa Chrystusa jesteśmy Jego Kościołem. A wiara Kościoła bowiem oświetla nasze kroki ku innym, przemienia i otwiera nas na miłość, o czym nam przypomina arcybiskup Bario w swoim liście. Bez tej relacji odniesienia dziś niestety wielu chrześcijan, wielu naszych braci i sióstr, niestety czasem i samych pielgrzymów, szuka Boga bez Chrystusa. Chrystusa bez Kościoła, a Kościoła bez ludu. Nie znajdzie się właśnie chrześcijaństwa bez Chrystusa. Nie przeżyje się wiary bez odniesienia do Jezusa Chrystusa. Dlatego powinniśmy zawsze wędrować zwróceni ku Panu Bogu, bo to On chce nas prowadzić, tak jak to czynił chociażby ze swoim ludem Izraelem, ludem wybranym, który w mocy znaku wyprowadził z niewoli egipskiej ku ziemi obiecanej. Tak jak każdego dnia za kolejnym kilometrem naszej drogi, za kolejnym właśnie etapem kolejnego dnia jesteśmy w nowym miejscu. Tak trzeba nam odkrywać to, co jest też przed nami. Jak nam o tym chociażby święty Paweł przypomina, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną. I dochodzimy w ten sposób powoli do drugiego kroku. To jest słowo buduj. I za każdym razem, jak właśnie wchodzę na kamino, mogę zatem na nowo odkrywać piękno wiary. Przez modlitwę, chociażby w zaciszu świątyni, kontemplację Stwórcy w Jego dziełach, chociażby pięknej przyrodzie, czy radości spotkania w drugim człowieku. Drugi krok to buduj. Tomasz Merton powiedział kiedyś takie słowa, że nikt z nas nie jest samotną wyspą. Każdy stanowi ułamek kontynentu, części lądu. Z natury bowiem naszego powołania do życia jesteśmy stworzeni, aby spełniać swoje życie poprzez dar z siebie samego dla innych. Zamykanie się na innych kosztem chociażby bogacenia się prowadzi prędzej czy później do jakiejś wewnętrznej pustki. Stąd Pan Jezus ogłasza owe błogosławieństwo, które dotyka ludzi ubogich, bo właśnie do nich należy owy prawdziwy skarb wiary, czyli Królestwo Boże. Przestrzega nas jednocześnie właśnie w tych słowach, abyśmy nie pokładali tego szczęścia właśnie w tym życiu, w tych dobrach, które są ważne, oczywiście potrzebne, ale nigdy nie mogą stać się same celem w sobie samym. Cel jest inny. Przestrzega nas zatem właśnie przed ową pułapką, która może zamknąć oczy i uszy na wołanie ubogich. Dziś głód i pragnienie również są obecne nie tylko w tak zwanych, mówimy, krajach trzeciego świata, ale w twarzach ludzi, których spotkamy na ulicach, w naszym sąsiedztwie. Podobnie bywa też i na pątniczym szlaku. Któż z nas nie doświadczył głodu, pragnienia? Któż z nas nie doświadczył owej pustyni? Nie tylko tej fizycznej, ale przede wszystkim właśnie tej pustyni serca, tego właśnie pragnienia. Takie doświadczenie wpisuje się zatem w drogę. To jednak okazuje się, drodzy bracia i siostry, ważnym elementem kamino, jak i także samego Adwentu. Wezwanie słyszeliśmy właśnie w drugą niedzielę Adwentu Jana Chrzciciela, który nas wołał właśnie z pustyni, abyśmy prostowali ścieżki dla Niego. Bowiem właśnie tam, w tych trudnych, po ludzku patrząc, warunkach na pustyni, odkrywa się wartość tego, co jest niezbędne do życia. Uczy nas owa pustynia wrażliwości, solidarności właśnie na innych, wobec drugich, otwierania się na Pana Boga, aby wypełniać wolę Bożą, czyniąc sprawiedliwość wobec potrzebujących. Zatem kamino może stać się drogą do odkrycia prawdziwego w naszym życiu pragnienia, głodu, czyli głodu i pragnienia owej sprawiedliwości, która wyrażać się będzie w rozerwaniu kajdan, zła i niewoli, w uczynkach miłosierdzia względem duszy i ciała, w budowaniu, jak nam przypominał święty Jan Paweł II, cywilizacji życia i miłości. Z natury wszyscy jesteśmy wezwani, aby stać się pielgrzymami, którzy przez wędrowanie z Panem Bogiem przez życie budują Królestwo Boże w sercach swoich i w sercach bliźnich. I tak oto zmierzamy szybko do już trzeciego kroku, jakim jest słowo zaufaj. Kościół, który żyje i głosi Ewangelię, niesie radość, niesie nadzieję dla świata, która w sposób właśnie fizyczny nie tylko uobecnia się poprzez działanie Ducha Świętego, który, jak wiemy, od samego początku istnienia Kościoła, od dnia Pięćdziesiątnicy, wspomaga mocą swoją apostołów, ich następców i tak przez wszystkie pokolenia wszystkich uczniów Chrystusa, aby właśnie dawali świadectwo wiary, aby właśnie swoim życiem przyczyniali się do właśnie tego życia wypełnionego miłością Boga i drugiego człowieka. Stąd chrześcijańska nadzieja to coś więcej niż tylko takie bezczynne czy nieaktywne czekanie, że samo coś się zrobi. Tu samo się nic nie zrobi, bo nie dojdzie się czekając czy siedząc na poboczu, ale trzeba właśnie wyruszyć, trzeba właśnie wziąć plecak na swoje ramiona i pójść właśnie w tą właściwą stronę. To dar Pana Boga, który pobudza do życia w miłości i tę miłość ofiaruje, otwierając nas na rzeczywistość czegoś więcej niż tylko dotarcia do Santiago, do spotkania w tej przestrzeni świętego Jakuba, ale przekraczania właśnie, czy wchodzenia w rzeczywistość, która już przekracza to życie, czyli życie wieczne. Jest ową siłą, która nie pozwala się zatrzymać, tak jak właśnie poprzednio ten chłopak, który tak siedział zmęczony na krześle, ale właśnie pomimo tych trudności, pomimo bólu, pomimo czasem ran, które gdzieś tam pojawiają się, właśnie daje siłę, daje właśnie tą siłę, by iść i nieść ze sobą właśnie to wszystko, co w sercu przeżywamy. Jest taka piękna kamienowa sentencja, to nie droga jest trudnością, lecz trudności są drogą. Wspólnym doświadczeniem też drogi, którą kroczymy, jest owa też pewna pokusa czy próba, która może objawić się w sytuacjach, kiedy człowiek jest poddawany pewnej presji, chociażby rezygnacji z dalszej drogi, próby chociażby skrócenia sobie drogi, szukania własnych ścieżek. I chociaż jawi się nam to jako pokusa, czyli coś w znaczeniu negatywnego, to może też ona mieć wydźwięk jednak pozytywny, bo może być okazją do tego, że kiedy zmierzę się z nią, czyli z tą pokusą skracania drogi, czy omijania, czy właśnie szukania własnych ścieżek, kiedy właśnie odrzucę tą pokusę, to tym bardziej mogę jeszcze bardziej przylgnąć do Pana Boga i rzeczywiście w Nim swoją ufność, nadzieję pokładać. To odkrywanie, że wciąż uczę się ufać, nie tyle tylko sobie, chociaż mam wierzyć też siebie, że mogę to uczynić, ale też Panu Bogu. To proces, jak wspomniałem, dojrzewania wiary, w której także dochodzi do oczyszczania naszych motywacji. Czyli właśnie to, co wspomniałem, tą piękną historię Pana Andrzeja właśnie, kiedy wyruszył jako turysta, a wrócił jako wierzący. Pan Bóg oczyścił tą intencję, tą motywację, przemienił jego serce. Trwając na modlitwie, właśnie często prosimy Boga, aby zachował nas od pokus. Znamy tą piękną modlitwę pańską. Myślę, że ważne jest także to, aby nas wspomagał w swoim miłosierdziu, bo On widzi naszą kruchość, słabość w obliczu owej próby. Idąc na kamino, mając przed sobą jeszcze ileś tam kilometrów do noclegu, czasem różne myśli człowiekowi mogą przychodzić, żeby to już był koniec, to słynne powiedzenie daleko jeszcze, tak? Albo można właśnie to zamienić na to: Panie, nie proszę Cię, czy nie modlę się o to, aby już był finał, aby już ta droga się skończyła, ale jeśli mam jeszcze nią iść, żebym miał siły i mógł dalej do końca wytrwać na tej drodze. A owocem zwycięstwa nad ową pokusą jest także to, że staje się silniejszy w pokorze i zaufaniu w większym stopniu Panu Bogu. Ważne jest, żeby jeszcze pamiętać, że Pan Bóg nigdy nie dopuszcza też pokusy, ciężaru jakby tej pokusy, którego nie mógłbym razem z Nim udźwignąć. Potrzeba zatem wiary, która będzie wołaniem do Pana, jak apostołowie, kiedy właśnie widząc swoją słabość, swoją małość tej wiary, modlili się: Panie, przymnóż nam wiary. Abyśmy, czy to na kamino, czy w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, wspólnotowym, nie byli, drodzy, obojętni na niesprawiedliwość, lecz stawali się odważnymi świadkami wiary. To świadectwo znajduje także swoje wypełnienie w przykazaniu miłości bliźniego. To, co Pan Jezus do nas kieruje: wszystko, co czyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Stąd owa nadzieja naszego pielgrzymowania nie ma nic też wspólnego z jakimś takim właśnie zwykłym optymizmem, że jakoś to będzie, jakoś się samo ułoży. Tu nic samo się nie ułoży. Potrzebna jest nam na tym wiara, żywa, świeża wiara, która ukazuje nam ufną nadzieję, która nas znowu prowadzi do bycia z innymi, do zauważenia często ich bólu, nie tylko tego fizycznego, że widzę, że ktoś kuleje, czy po prostu, nie wiem, ma bąbla przysłowiowego, to właśnie udzielę mu fachowej pomocy w miarę moich możliwości, ale właśnie także tego duchowego, jakiegoś braku, niedostatku, żebyśmy dla siebie nawzajem nie pozostawali obojętni. Nawet wtedy, gdy po ludzku pozostajemy bezsilni wobec cierpienia, to tym bardziej potrzeba nam zaufać Panu, oprzeć niejako naszą głowę, nasze serce na Panu, tak jak Abraham, który wbrew nadziei uwierzył w nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów. Ktoś kiedyś powiedział, że Camino nie daje ci tego, czego szukasz, ale to, czego tak naprawdę potrzebujesz. Świat skupia dziś naszą, drodzy, uwagę na drobnostkach, na tym, co zewnętrzne, chociażby w tych naszych adwentowych przygotowaniach. Jeszcze dobrze, wszystkich świętych się nie zakończyło, a już galerie, sklepy pękały od dekoracji chociażby świątecznych. Znamy to niestety z naszego codziennego życia i to właśnie zabija to, co piękne. To jeśli człowiek tylko na tych zewnętrznych skupia się w sferach życia, przygotowaniach, to tak naprawdę nie doświadczy tego cudu, nie doświadczy tej przemiany. Dlatego trzeba nam właśnie tej mocy, tego otwarcia się, abyśmy właśnie pragnęli szukać spotkania z Bogiem, który sam nas napełnia radością, podobnie właśnie jak to jest na Camino, kiedy można przejść setki kilometrów, zaliczyć wszystkie czy większość tras jakubowych, a nic tak naprawdę duchowo się nie wydarzy. Jeśli, jak mówi święty Bazylii Wielki, ktoś czegoś nie posmakował, to nie wie, czego mu brakuje, ale kto już posmakował, ten bardzo tego pragnie. Stąd tak chętnie przecież wracamy i tęsknimy za Camino. I ostatni, drodzy, krok to świadectwo. Świadectwo pielgrzyma, który przechodzi, zostawia po sobie ślady, owe promyki dobra, radości, z nawiązanych przyjaźni. Nie zapominajmy jednak, że pielgrzym także wiele otrzymuje. Wspomnijmy także o tych, którzy nas gościli, którzy nam pomagali w taki czy różny sposób, chociażby tutaj właśnie przeprawiając nas przez rzekę. Wspomnijmy także o tych, którzy nas przyjmowali, którzy ofiarowali nam pomoc medyczną, informacje. Czasem właśnie w drodze jadąc gdzieś tam ktoś nagle zatrzymuje się. Znamy ten obrazek z Hiszpanii i nagle ktoś mówi: tak, w lewo skręć, tam jest szlak, który gdzieś nam uciekł. Jeszcze jedno takie osobiste też doświadczenie, bracia, siostry, to miejsce wspomniane La Faba. Właśnie mały, piękny kościółek, gdzie właśnie odbywała się taka modlitwa, chyba bodajże ojcowie franciszkanie ją prowadzili w różnych językach. Każdy pielgrzym modlił się najpierw o dar pokoju, najpierw własnego serca, potem tym znaku światła było to pięknie przekazywane i na końcu właśnie zaprosił różnych ludzi z różnych stron do tego, aby usiedli koło siebie i nawiązując do pięknej sceny Ewangelii umycia przez Pana Jezusa uczniom nóg, dał każdemu misę z wodą i powiedział właśnie, żebyśmy sobie wzajemnie te nogi umywali, żebyśmy sobie wzajemnie służyli. I dopiero wtedy, kiedy zaczynamy służyć sobie wzajemnie, kiedy potrafimy zauważyć brata, siostrę, stajemy się tak naprawdę pielgrzymami tu i teraz. I w tej przemianie duchowej tak ważne jest odkrycie znaczenia obecności naszej w liturgii Kościoła, szczególnie we mszy świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu. Wiemy, że czasem te kościoły są niestety pozamykane, to także wina często jest duchownych, ale tam, gdzie jest możliwość, korzystajmy, drodzy, żebyśmy rzeczywiście, będąc blisko Pana Jezusa, mogli tą przyjaźń naszą budować. Jest ta piękna scena właśnie, kiedy Pan Jezus przychodzi do domu swoich przyjaciół, Marty, Marii i Łazarza i pokazuje właśnie, jak ważne jest odpowiednie ułożenie tej relacji między czynnościami, którymi zajmowała się Marta, czyli przygotowaniem, posługą, czyli tym wszystkim, by nazwalibyśmy tym, co zewnętrzne, a tym, co jest wewnętrzne, czyli związane ze słuchaniem Pana, czyli modlitwą, która nam ukazuje postać Marii. Ważne, żeby to jedno przeciwko drugiemu nie można nigdy stawiać, ale też trzeba odpowiednio wyważyć, żeby ta relacja była obopólna i żebyśmy rzeczywiście w tej relacji potrafili wzrastać. Żebyśmy potrafili właśnie, będąc na kamino, drodzy, właśnie wybierać tą najlepszą cząstkę, której nie utracimy wirze naszych obowiązków czy trudów życia. Otwierając się na Bożą miłość, możemy wówczas słuchać Słowa Bożego, które nas buduje, posyła i ubogaca. Apostołowie, kiedy zostali napełnieni Duchem Świętym, poszli na krańce świata, by głosić Ewangelię tak, jak ich Pan posłał. Nie szukali wygód, nie czekali może, będą lepsze czasy, to pójdziemy, ale szli i owoc przynosili, owoc miłości i wierności Panu. I każdy pielgrzym, drodzy, jest właśnie wezwany, by iść i szukać oblicza Pana. Uczyć się, rozpoznawać Go tam, gdzie On nas konkretnie posyła, gdzie On do nas się przybliża, a przybliża się w drodze naszego życia, tak jak do apostołów, którzy załamani doświadczeniem Golgoty, Dniu Zmartwychwstania, szli do jakiegoś Emaus i tam właśnie na tej drodze kryzysu, próby, przyłącza się do nich Chrystus, aby im objawić siebie, aby ich na nowo zaprosić do powrotu, do rozpoznania Go w Eucharystii, zarówno właśnie w świątyni, czy też w drodze. Bo tylko miłość pozwala nam prawdziwie widzieć, dostrzegać Jezusa w obliczach braci, sióstr, szczególnie tam, gdzie grzech zarysowuje to oblicze, a miłość przywraca właśnie godność i radość. W trwającym kościele w Polsce, rozpoczętym już w drugim roku duszpasterskim, poświęconym Eucharystii, możemy na nowo zbliżać się właśnie do tego źródła miłości, jaką jest każda Eucharystia. Sam Pan Jezus daje nam siebie jako pokarm miłości, abyśmy nim żyli, stawali się owym chlebem miłości dla innych. Eucharystia jest nie tylko sakramentem do odprawiania, do uczestniczenia, tak jak czasem popularnie się mówi, ale także do naśladowania. On sam, Jezus, daje nam przecież tego przykład, umywając czy to nasze nogi, czy umierając na krzyżu. Uczestnicząc w komunii z Jezusem, możemy także być świadkami komunii z drugim człowiekiem. Prawdziwie piękne jest to, co czyni człowieka lepszym. Trwający Adwent, drodzy przyjaciele, druh świętego Jakuba, nasze pielgrzymowanie w Hiszpanii czy w Polsce szlakami jakubowymi staje się zawsze darem, ja tak to odczytuję, darem Pana Boga, aby człowiek pielgrzym na tej drodze wiary, nadziei, miłości odkrywał swoje powołanie do łaski, do świętości, do pełni swojego człowieczeństwa. I życzę Wam, drodzy pielgrzymi, aby rozpoczynający się za te kilka dni rok, święty rok jakubowy, był dla Was, dla nas wszystkich, jak podpowiada nam chociażby sam papież Franciszek, powołując się na Pismo Święte, czasem świętym, który służy przypominaniu, powrotowi, odpoczynkowi, naprawianiu i radości. I to wszystko, myślę, możemy doświadczyć też na kamino. Dlatego wszystkim życzę buen kamino i dziękuję za możliwość spotkania i podzielenia się doświadczeniem właśnie tego pielgrzymowania.
Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu Tomaszowi za wygłoszoną dzisiaj naukę. Rzeczywiście to kolejny etap naszych rekolekcji, a te służą formowaniu budowaniu wewnętrznemu i naśladowaniu świętego Jakuba w tej gotowości, z której był znany. Przecież wiemy, że był synem gromu. To nie był człowiek, który na wezwanie Pana Jezusa krachował, zastanawiał się, namyślał, poprosił o czas, ale natychmiast zostawił wszystko i poszedł za Chrystusem. Więc wyruszył w drogę od razu. I myślę, że dla nas te owoce dzisiejszego zamyślenia to też jest pewna droga. Ksiądz Tomasz zasiał w naszych sercach, w naszych umysłach wiele myśli, które niech kiełkują, niech przynoszą owoc. Przyniosły nas też do tych dobrze znanych nam kamienowych widoków, do różnych sytuacji. Myślę, że mieliśmy połączenie obrazu i pięknego słowa, które niech przynosi owoc. I powierzajmy te wszystkie owoce wstawiennictwu świętego Jakuba. Święty Jakubie apostole, który w całym swoim życiu odznaczałeś się wielką siłą charakteru, męstwem i wytrwałością w głoszeniu poznanej prawdy, a czyny Twoje były zgodne z wiarą. Uproś nam u Boga odwagę, prostotę i miłość w wyznawaniu wiary przed ludźmi, a także stałość w dobrych postanowieniach i siłę w walce z pokusami. Naucz nas radości chrześcijańskiego życia, abyśmy sami umocnieni nieśli innym pociechę Ducha Świętego, a zniechęconym trudną walką przynosili otuchę. Umocnij nas, święty patronie, abyśmy w życiu, pracy, walce, cierpieniu i przy śmierci byli podobni do Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz, zawsze
i na wieki. Amen.